Dzisiaj będzie o tej ostatniej cesze, która jest potrzebna, aby jakąś daną rzecz uznać za piękną. I tą cechą jest blask, jasność. Tomasz po łacinie nazywa to claritas. I niewinny człowiek w raju, również cały świat nowo stworzony przez Pana Boga, miał w sobie tą jasność, tą claritas. Też Tomasz bardzo mocno tą jasność utożsamia z łaską, że człowiek w raju został stworzony w łasce, był przepełniony tą łaską, miał też dodatkowe dary, które zostały nam odebrane po grzechu pierworodnym, ale człowiek rajski był całkowicie przepełniony łaską i po prostu po upadku, po popełnieniu tego grzechu pierworodnego, ten blask w pewien sposób utraciliśmy i znaleźliśmy się właśnie w cieniu czegoś nieprzeźroczystego. I Tomasz powie, że właśnie tym czymś było zło, że to zło nas w jakiś sposób też oddzieliło od Pana Boga, od tego źródła światła, od źródła łaski. Zobaczcie, że Chrystus, teraz będziemy przeżywać te dni paschalne, jest tym, który tą granicę, jakby tą przeszkodę usuwa. Tą przeszkodę zła niweczy i mamy na nowo dostęp do Jego źródła, do źródła miłości, źródła światła, źródła łaski. I całe piękno i cały ten blask Kościoła właśnie pochodzi od Chrystusa. Kościół sam tego blasku nie wytwarza, tej łaski nie wytwarza. Kościół jest tylko takim pośrednikiem łaski Chrystusowej. Mamy w Kościele sakramenty święte, które są udzielane. Ale to nie jest tak, że to Kościół ma władzę nad sakramentami. Kościół sprawuje sakramenty, Kościół udziela sakramentów, udziela łaski Chrystusa, ale to Chrystus ustanowił sakramenty i tą łaskę, dał dostęp do Jego łaski. I Kościół właśnie dzięki tej łasce, dzięki temu światłu Chrystusa staje się takim szlachetnym diamentem, który właśnie zachwyca, ale pierwszym, kto się tym zachwycił, święty Tomasz powie, że był Chrystus. Że Chrystus był pierwszym tym, który się zachwycił pięknem Kościoła. Mamy w Pieśni nad Pieśniami, Tomasz, kiedy komentuje Pieśni nad Pieśniami, te fragmenty: uwiodłaś mnie, przyjaciółko moja, piękna jesteś, przyjaciółko moja. Tomasz wszystkie te teksty, te fragmenty odniesie do Kościoła, gdzie właśnie Chrystus jest oblubienicem, a oblubienicą jest Kościół. Jest cała wspólnota tych, którzy wierzą w Jego. I to Kościół właśnie jest oblubienicą Chrystusa. I jak wtedy Adam w raju, kiedy zobaczył Ewę i powiedział, że to jest właśnie kość z moich kości, tak samo Chrystus, kiedy widzi Kościół, jakby wchodzi w związek z Kościołem i staje się z Kościołem jednym ciałem. Tak jak mamy w Księdze Rodzaju: dlatego mężczyzna opuści swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. Tomasz komentuje to i mówi, że Chrystus dokładnie to samo zrobił. Opuścił swojego ojca, stąpił na ziemię, przyjął ludzkie ciało, zostawił swojego ojca, który jest w niebie, i przyszedł tu na ziemię. Mówi też, że on zostawił swoją matkę, bo mówi, że matką Chrystusa była synagoga. Matką Chrystusa była jego wiara, z której się wywodzi, wiara Izraela. I mówi, że również zostawia swoją matkę, zostawia synagogę i wchodzi w nowy związek, związek z Kościołem Świętym, z tym, który sam ustanowił. I też to jest ciekawe, bo Tomasz zwraca uwagę, jak mamy ten fragment przypowieść Jezusa, kiedy mówi o uczcie niebieskiej, który mówi, że Królestwo Niebieskie jest podobne do pewnego króla, który wyprawił wesele swojemu synowi. I tam mamy całą tą historię, że to się po prostu znajduje na tym weselu, kto jest nieodpowiednio ubrany. I Tomasz powie, że to jest ciekawe, że w tej przypowieści, ale również zobaczcie też, że w Kanie Galilejskiej tam nie ma nic, żadnej mowy o oblubienicy. Nie ma powiedziane, kto jest tą oblubienicą. I Tomasz mówi, że jest to zostawione dlatego, że tą oblubienicą mówi, że jest po pierwsze Kościół, jako cała wspólnota, ale mówi, że również każdy z nas osobna, że każdy z nas osobna wchodzi w taką zażyłą relację z Chrystusem, gdzie On jest oblubieńcem, a ja, czy Ty jesteś oblubienicą. I Kościół, święty Tomasz, kiedy jakoś chciał właśnie pokazać ten blask Kościoła, to jego, to światło, to porównał Kościół do księżyca. Mówi, że mistyczne ciało Chrystusa, że Kościół jest jak księżyc. I dlatego daje takie, porównuje Kościół do księżyca, dlatego, że przede wszystkim mówi, księżyc jest taką satelitą, która nie świeci własnym światłem. Księżyc nie wytwarza własnego światła. Księżyc jedynie odbija światło Słońca. I Tomasz powie, że tym Słońcem jest Chrystus. Zobaczcie, że my też dawniej, jak się budowało kościoły, budowało się w kierunku wschodu, wschodzącego Słońca. Chrystus jest tym wschodzącym Słońcem, kiedy też na końcu czasów przyjdzie ze wschodu i go ujrzymy. I tym Słońcem jest Chrystus, a Kościół jako księżyc jest tym, który to światło Chrystusa jedynie co w jakiś sposób przyjmuje i odbija. Nie jest źródłem tego światła. I tak samo jak mówiłem, nie jest źródłem łaski. Kościół nie jest, Kościół jest tylko pośrednikiem łaski. Źródłem łaski jest Chrystus, jego śmierć za nas. I druga rzecz, którą Tomasz mówi odnośnie do księżyca, że księżyc jest zawsze skierowany do ziemi tylko jedną półkulą. My nigdy nie widzieliśmy drugiej półkuli księżyca. On jak krąży wokół ziemi, jest zawsze tą jedną i tą samą półkulą skierowaną do ziemi. I Tomasz powie, że też bardzo podobnie jest w Kościele, bo mówi, że ci, którzy są skierowani ku źródłu światła, ku Słońcu, ku Chrystusowi, są ci, którzy są w Kościele, którzy żyją sakramentami, którzy nie żyją w grzechu, a ci, którzy są właśnie jakby tą drugą półkulą, która nigdy nie jest oświetlona, która nigdy nie jest widoczna, powie, że to są ci, którzy właśnie żyją w grzechu, ale również ci, którzy są niewierzący. I on wytłumaczy to tak, że zobaczcie, że ten księżyc, on jest jedną całością. To nie jest tak, że jedna półkula jest czymś innym od drugiej. To jest jedna rzecz, jeden byt. I tak samo mówi, że jest jakby tu na ziemi, że wszyscy ludzie są jakby z natury, są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Wszyscy mają duszę otrzymaną, stworzoną bezpośrednio od Boga. I to jest to, co wszystkich łączy. Ale tylko niektórzy są jakby otwarci na tą Jego łaskę. Są otwarci na Jego miłość i to są ci, którzy odwracają się w kierunku światła, aby to światło mogło na nich paść, aby to światło mogło ich oświecić, aby też oni mogli też później tym światłem się dzielić. Tomasz powie, że właśnie, że my jesteśmy skierowani ku Bogu, ale jednocześnie poprzez to, że ciągle się w Niego wpatrujemy, że ciągle staramy się żyć zgodnie z Jego wolą, zgodnie z Jego przykazaniami, jesteśmy też tymi, którzy pociągają innych, powodują to, że ci, którzy są właśnie z tej drugiej strony, którzy nie są jeszcze oświeceni, patrząc na nas, patrząc na nasze życie, dochodzą, gdzieś odkrywają Pana Boga. I bardzo ważne jest to, żeby w to światło wejść, żeby to też, dlatego mamy spowiedź przed świętami, żeby grzech powoduje to, że my się odwracamy od Pana Boga, tak jakbyśmy stali do Niego plecami. To nie jest tak, że Pan Bóg się od nas odwraca. Nie jest tak, że kiedy ktoś popełnia grzech, to Pan Bóg stwierdza teraz, no, zakłada ręce tak i mówi, że obraziłem się i teraz nie dostaniesz mojej łaski. To my poprzez nasz grzech powodujemy, że stajemy do Niego plecami. On jest ciągle twarzą do nas skierowany. On ciągle się na nas patruje. To jest trochę jak w tej przypowieści o synu marnotrawnym. Zobaczcie, że kiedy syn marnotrawny wraca, jego ojciec już tam stał w oknie i wyczekiwał tego syna. Patrzył, kiedy ten syn wróci. To nie jest tak, że ojciec robił jakieś rzeczy w domu i słudzy przyszli i powiedzieli: słuchaj, no twój syn wróci. Tylko on stał w oknie i wyczekiwał tego syna. Jego twarz była skierowana ku jakby powrotowi syna. I później, kiedy go zauważa, to ojciec jest tym, który inicjuje całe spotkanie, który wybiega, który rzuca mu się na szyję, który go całuje, który mu daje ubiór i tak dalej. Tylko to my musimy w pewnym momencie właśnie też jakby odwrócić się i poprzez właśnie sakrament też spowiedzi na nowo powrócić do Boga i się ku Niemu zwrócić. I też myślałem sobie wczoraj, bo wy tutaj macie właśnie parafię, która jest właśnie pod wyzwaniem serca Najświętszej Maryi Panny. I ona też powinna być jakby dla każdego z was wzorem, bo też bardzo często Maryja jest tą, która jest właśnie porównywana do księżyca. Jest tą, która, święty Tomasz powie, najlepiej ze wszystkich ludzi odbija światło Chrystusa. Też mamy, nawet jak modlimy się na różańcu, mówimy pełna łaski. To jest ta, która była pełna łaski. Która była całkowicie napełniona tą łaską Chrystusa, więc Jego blaskiem, Jego światłością. I ona powinna też, chyba szczególnie dla was, że skoro jest tutaj parafia pod jej wezwaniem, aby była też waszą przewodniczką do tego, jak właśnie stawać się tym wzorem bycia częścią Kościoła, bo ona najlepiej to wypełniła, najlepiej to jakoś ujawniła. I to też jest piękne, że ten fragment, kiedy mamy, że Jezus na krzyżu umiera i mówi do Jana: oto matka twoja, a do Jana mówi, a do matki mówi: oto syn twój, to Tomasz powie, że poprzez taki gest, że Jan poprzez właśnie matkę, poprzez to, że ona była tak ściśle zjednoczona z Chrystusem, że była pełna łaski, to teraz on ma bezpośredni dostęp do Niego. Że on jakby go nie traci, bo jest matka, która w pewien sposób może pośredniczyć. I tak samo Maryja, kiedy Jezus mówi, że oto syn twój, to tak jakby nie traciła syna, bo Tomasz powie, że od teraz jakby ona, jej macierzyństwo jest takim macierzyństwem otwartym na Kościół. Jej macierzyństwo dopełnia się w całym Kościele, ona zostaje matką Kościoła. I jakby mistyczne ciało Chrystusa, którym jest Kościół, to ona poprzez bycie matką właśnie mistycznego ciała Chrystusa ciągle jest matką Chrystusa. Ona go nie traci, gdy on umiera na krzyżu. I ona jest tym najdoskonalszym członkiem, jest pełna łaski, jest, można powiedzieć, najpiękniejsza. I to nie powinno dziwić, bo skoro ona jest matką Chrystusa, matką tego, który był najpiękniejszy, to on tą swoją piękność musiał też od kogoś wziąć i po części też wziął z niej. I w Maryi właśnie również możemy zauważyć te wszystkie rzeczy, które powodują, że możemy powiedzieć, że ona jest piękna. Bo w Maryi jest ta pierwsza cecha, jest pełna doskonałości. Tomasz powie, że ona się urodziła święta. Ona urodziła się bez grzechu pierworodnego. Ona nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego, żadnego grzechu ciężkiego, żadnego grzechu lekkiego. Była niepokalanie poczęta. Jej świętość jest jakby wolna od wszelkiej nieczystości. I to jest jedna rzecz, która wskazuje na to, że w niej była doskonałość. Również to, że Bóg ją zachował, że poprzez to, że ona urodziła Chrystusa, została jakby też niedotknięta, pozostała dziewicą. To też jest niesamowite, że zobaczcie, że my często mamy coś takiego, że boimy się, że jeżeli jakoś może za bardzo wejdziemy w tą relację z Panem Bogiem, to nagle coś Pan Bóg będzie od nas wymagał, że będzie nam gorzej albo ciężej. A Maryja pokazuje, że tak nie jest, że ona była dziewicą, dostała zaproszenie od Pana Boga, czy nie chce stać się matką Jego. I kiedy to przyjęła, i na pewno miała lęk, strach, niepewności, że właśnie jak to się stanie, tak? Ale przyjęła to w wolności i Bóg jej nie naruszył. Stała się matką, urodziła syna, a ciągle pozostawała dziewicą. Była nienaruszona. Ta doskonałość, Bóg nie naruszył jej doskonałości. To święty Augustyn pięknie pisze, bo mówi coś takiego. Temu, który przyszedł, by leczyć to, co jest skażone, czyli Chrystus, ten, który przyszedł, by leczyć to, co jest skażone, leczyć nasz grzech, nie godziło się swoim przyjściem naruszyć tego, co doskonałe. Że ten, który przyszedł uleczyć to, co skażone, byłoby chore, gdyby naruszył to, co jest doskonałe. Jeżeli miał coś leczyć, to nie mógł też spowodować jakiegoś skażenia w czymś, co jest zdrowe. I to jest to, że ona nie została, jakby pozostała sobą. To też w ogóle w średniowieczu też uważano, że dziewictwo jest oznaką pełni. Że dziewictwo jest oznaką pełni. I Syn Jezus zachowuje, właśnie zachowując tą integralność Maryi, to nie naruszając jej dziewictwa, jednocześnie też wyraża szacunek wobec niej. Tą szacunek i jej wolność, że w wolności zdecydowała się na ten ruch i Bóg zdecydował, pozostaniesz taka, jak przed tą decyzją. Dostaniesz coś więcej, dostaniesz coś ekstra, zostaniesz matką, doświadczysz, co to być co to znaczy macierzyństwo, a jednocześnie nie stracisz czegoś, co miałeś. I zobaczcie, że to jest w ogóle ogromny taki znak delikatności Pana Boga, że Bóg, jakby On nigdy nie wejdzie do naszego życia z buciorami, że On zawsze jakby zaprasza, ale też powoduje to, że On niczego nam nigdy nie zabierze, a tak naprawdę jeszcze otrzymamy coś dużo bardziej w obfitości, że nic nie stracimy, a zyskamy. I zobaczcie, że kolejnym jeszcze takim przykładem tego, że Maryja była doskonała, miała w sobie tą pełnię, jest to, że została w niebo wzięta, że ona nigdy nie umarła, że nie doświadczyła tego, kiedy śmierci, że dusza opuszcza jej ciało, ona była od tego wolna. I to też jest pewien dar właśnie poprzez to, że wyraziła tą zgodę na to. Chrystus, jakby pokonując śmierć, miał moc zachować ją od śmierci. I zobaczcie, że to też pokazuje to, że ta miłość Chrystusa do Jego Matki, że ona się nie ograniczała tylko do jakiejś emocjonalności albo do sfery duchowej, ale też bardzo konkretnie właśnie do cielesnej, że ona nie została właśnie naruszona, że też nie doświadczyła śmierci, że jakby cały człowiek dla Chrystusa jest ważny. Nasza cielesność też jest ważna. My kiedyś nasze ciała zmartwychwstaną. Będziemy posiadali ciało w niebie. Będziemy widzieć, czuć, dotykać. I w ogóle Tomasz też mówi tutaj taki przykład, że który jest z liturgii w rycie dominikańskim, który pokazuje, jak właśnie też wiarę w zmartwychwstanie i wywyższenie Maryi. To mówi, jest moment, kiedy w rycie dominikańskim był taki moment, kiedy hostie łamało się na trzy części. I Tomasz powie, że ta pierwsza część, którą spożywa kapłan, symbolizuje wszystkich żywych ludzi tutaj na ziemi, w kościele, ci, którzy należą do kościoła. Mówi, że ta część, która jest wrzucana do kielicha, symbolizuje te osoby, które już doświadczają chwały nieba, ale w swoim ciele. I powie, że to są tylko dwie takie osoby. Jedną to jest Chrystus, bo Chrystus zmartwychwstał ze swoim ciałem, jest w niebie, a drugą jest Maryja, która również z ciałem została zabrana do nieba. I powie, że trzecia część, która jest jakby dawana w czasie komunii już wiernym, symbolizuje wszystkich tych, którzy jakby umarli i oczekują zmartwychwstania ciała. Którzy są jeszcze, którzy oczekują właśnie na nowo przybrania ciała. Tomasz powie, że również w Maryi była czysta harmonia, że wszystko było w niej zharmonizowane, że wszystkie władze, jakie ma człowiek, czyli intelekt, jego wola, jego pragnienie przyjemności oraz jego też taki popęd do tego, aby walczyć o to, co dobre, że one w Maryi nie uległy też rozstrojeniu, że one nie osłabły. I powie, że jeżeli chodzi o intelekt, to Maryja miała dar mądrości. I mówi, że to się objawia w tych wszystkich fragmentach, kiedy czytamy w Piśmie Świętym, że ona zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. Ona była tak mocna i skoncentrowana na Panu Bogu, na Jego Słowie, że ciągle gdzieś rozważała te sprawy Boże w swoim sercu. I to Tomasz powie, że to jest dar mądrości. Że miała w sobie dar mądrości. Druga rzecz to powie, że również jej wola została jakby nieskażona, że nie było w niej najmniejszej złośliwości, że nie było w niej najmniejszej skłonności do grzechu, że ona była, jej wola była całkowicie poddana woli Boga. Że jej wola była całkowicie poddana woli Boga. I Tomasz powie, że w ogóle posłuszeństwo Chrystusa też w pewien sposób jakby wyrosło z tego posłuszeństwa Maryi. Kiedy Maryja powiedziała fiat, tak, niech się tak stanie. Niech się tak stanie, jak zapowiedział jej anioł. I Tomasz mówi, że kontynuacja tego fiat, tej zgody jest moment, kiedy Jezus w Ojcu mówi, lecz nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Że też Chrystus jakoś też Maryja wychowując Go nauczyła też Jezusa posłuszeństwa. Że też Jego posłuszeństwo w pewien sposób wzięło się też z jej posłuszeństwa. I zobaczcie, że to jest ważne, bo jak mamy ten fragment, kiedy Jezus naucza i przychodzą Jego uczniowie i mówią, że przyszła Twoja matka i Twoja rodzina, i On mówi, któż jest moją rodziną, którzy są moimi braćmi, którzy jest moją matką. Mówię, ci, którzy słuchają, ci, którzy wypełniają wolę mego Ojca, ci są moimi braćmi i moimi matkami. I zobaczcie, że właśnie każdy z nas, kiedy będziemy czynić właśnie wolę Ojca, kiedy będziemy posłuszni nauczaniu też Kościoła, będziemy wsłuchiwać się w poruszenia Ducha Świętego, będziemy stawać się braćmi Chrystusa, ale też będziemy w pewien sposób się stawać matkami, bo poprzez wypełnianie woli Bożej będziemy też przyprowadzać ludzi do Kościoła, że Kościół będzie się rozszerzał i będzie powiększał osób, liczbę osób, którzy wierzą w Chrystusa. I Tomasz też powie, że w Maryi nie było żadnego pęknięcia pomiędzy zmysłami a rozumem. Tak jak u nas jest to po grzechu pierworodnym, że jest w nas pewna pożądliwość, popędliwość, że widzimy to, gdzie chcemy go zjeść, że coś czujemy jakiś dobry zapach i od razu też chcielibyśmy to skosztować, że często nie panujemy nad naszymi zmysłami, że to one bardziej kierują naszym życiem niż tak naprawdę rozum. Tu powie, że Maryja tak nie miała, że w niej nie było jakichś gwałtownych uczuciowości, że nie było błędnych decyzji. Powie, że zmysły służyły Maryi do tego, żeby właśnie rozum mógł dobrze poznawać rzeczy. I rozum sprawiał wtedy, kierował tymi zmysłami, żeby ona wybierała dobro, żeby była ciągle ukierunkowana na dobro. Że rozum miał taką władzę i wolę nad zmysłami, że ona zawsze wybierała to, co najlepsze, zawsze wybierała to, co powodowało, że jest ciągle bliżej zbawienia, jest ciągle bliżej Pana Boga. I Tomasz jeszcze powie, że również ta siła, ta walka, ta taka moc wewnętrzna do walki o to, co dobre, również w Maryi nie zostało naruszone. I mówi, że widać to bardzo mocno pod krzyżem Chrystusa, że Maryja była tą, która wytrwała do końca, że Maryja była tą, która patrząc bezpośrednio na cierpienia swojego Syna, stała, trwała z Nim, odczuwała. I również Tomasz powie, że była też tą, która wytrwała w wierze w to, że śmierć jej Syna ma sens. Zobaczcie, uczniowie się wszyscy uciekli. Został Jan jedyny pod krzyżem. Wszyscy uciekli. Piotr się wyparł. Judasz popełnił samobójstwo, zdradził. Nikogo z nich nie było pod krzyżem. A matka jego stała i trwała. Miała tą odwagę i tą siłę, żeby ciągle iść za dobrem, pomimo trudów, jakichś przeciwności, wewnętrznego, ogromnego bólu, którego doświadczała, kiedy widziała, jak jej Syn jest krzyżowany. I w Maryi jest również ten blask. Tak jak powiedziałam, ona jest pełna łaski. Ona jest pełna łaski. I Tomasz powie, że jej łaska jest łaską przeobfitości. Powie, że łaska Chrystusa jest łaską nadmiaru, a łaska Maryi jest łaską przeobfitości. I powie, że Maryja właśnie, tak jak mówiłem na początku, księżyc, ona nie jest źródłem łaski. Maryja jest właśnie, tak jak Kościół, pośrednikiem łaski, że to Chrystus jest źródłem łaski, ale Maryja jest tak przeobficie tą łaską przepełniona, że ona również może przyjść nam z pomocą, że ona również może wstawiać się za nami, może w pewien sposób te łaski Chrystusa nam udzielać, bo tak obficie została obdarowana, że ma się czym dzielić i może się tym dzielić. I chciałbym właśnie was do tego zachęcić, że ta, która jest waszą patronką tutaj, żeby też była wzorem właśnie do naśladowania, wzorem do tego, żeby stawać się właśnie takim jak ona, żeby być ciągle zwróconym ku temu, który jest źródłem. Być ciągle zwróconym ku temu, który daje łaskę. By być tak jak ona, być ciągle wsłuchanym w Słowo Boże, żeby to Słowo Boże w sercu rozważać. Żeby też później to Słowo też mogło wydawać owoce, żeby ona was prowadziła do tego, żebyście właśnie tak jak ona stawali się piękni i pełni łaski. Amen.